Drodzy bracia i siostry, zaczęliśmy rozważać pierwszy list Piotra o cudownej nadziei, jaką Bóg przewidział dla nas w niebie i o tym, że przez wiarę, mocą Bożą jesteśmy strzeżeni, aby osiągnąć zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Musimy jednak przejść przez próby, nieraz one są zasmucające, ale dzięki temu nasza wiara może być wypróbowana, stać się cenniejsza od znikomego złota i dzięki temu też mamy wielką radość i chociaż nie widzieliśmy Pana Jezusa osobiście, to możemy Go miłować i osiągać cel naszej wiary, zbawienie duszy. I to są tak wspaniałe rzeczy w Ewangelii nam podane, że nawet prorocy, którzy otrzymywali objawienie tych rzeczy, sami się zastanawiali, kiedy się to wypełni. Jak to się wypełni do końca? Nie wiedzieli nawet oni, chociaż przekazali nam objawienie Boże w Starym Testamencie. Duch Chrystusa przepowiadał nie tylko chwałę, która miała go czekać, ale też i cierpienia. I oni nie sobie samym usługiwali, ale służyli nam. Są to tak głębokie i cudowne sprawy, że pragną w nie wejrzeć nawet aniołowie święci. I od 13 wersetu dzisiaj rozważymy dalszą część pierwszego rozdziału, aby zastanowić się, do czego w takim razie Bóg nas wzywa, skoro darował nam tak cudowne, tak wspaniałe dobrodziejstwa duchowe. I te dobrodziejstwa wpływają już teraz na nasze życie, a w przyszłości staną się naszym życiem. To będzie już inne życie. To będzie już życie w chwale, w nieśmiertelności, w czci, w społeczności z Bogiem, w wiecznym szczęściu, z Jezusem Chrystusem, ze zbawionymi. Do czego w takim razie jesteśmy wezwani teraz? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu, gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jest jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł, lecz Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. Drodzy bracia i siostry, musimy się pochylić z głęboką pokorą nad tym, co tu jest napisane i taką uwagą. Pierwsze wezwanie jest tutaj w tej Biblii, właśnie dlatego ją wziąłem, przetłumaczone dosłownie z greki. Przepaszcie biodra waszego umysłu. Tak jest napisane w grece. Co to znaczy? Otóż kiedy spojrzymy na zwyczaje z czasów biblijnych, to wiemy, że mężczyźni nosili takie długie szaty. Pod nimi były takie coś a la nasz podkoszulek, takie bezpośrednio przylegające do ciała, ale te długie szaty uniemożliwiały wykonywanie pracy, poruszanie się. Trzeba było się przepasać, żeby można było coś robić. Kiedy Izraelici obchodzili Paschę, musieli być przepasani. Musieli być gotowi do wyjścia. Ta pierwsza Pascha i później każda następna miała przypominać o gotowości do wyjścia z Egiptu. Bo spożywali, pamiętamy, w takim uczuciu czy poczuciu oczekiwania, że niedługo wyjdą tą pierwszą Paschę, kiedy wychodzili z Egiptu. Święto przejścia inaczej. I my mamy też przepasać, ale biodra naszego umysłu. Co oznacza ta przenośnia? Bardzo trafnie oddaje to angielski przekład English Standard Version, czyli angielski przekład standardowy. Przygotujcie wasze umysły do działania. Nasze umysły mają być pełne gotowości. To nie mogą być umysły leniwe, obciążone nadmiarem jedzenia i picia, obciążone jakimiś rozrywkami, różnymi niepotrzebnymi rzeczami, ale musimy mieć umysły gotowe. Dzisiaj też jest w modzie antyintelektualne chrześcijaństwo. To znaczy, nie trzeba się zastanawiać, przyjmujmy to, co nam mówią, nie badajmy, nie oceniajmy proroków, przyjmujmy tak, jak jest. Już wprowadzają teraz jakiś regressing, jakieś sozo tak zwane, to jest wersja chrześcijańska demonicznej praktyki okultystycznej, wymazywania z pamięci pewnych rzeczy. I niektórzy to kupią, przyjmą bezmyślnie. My mamy mieć trzeźwy umysł. Bo dalszy fragment dalej mówi, bądźcie trzeźwi, bądźcie poważni inaczej w myśleniu, nie bądźcie uśpieni. A więc nie możemy być takimi chrześcijanami, którzy bezmyślni są. Robią coś, a potem się zastanawiają, czy to jest dobre. Mamy być gotowi w myśleniu, rozwijać nasze myślenie, rozwijać naszą teologię, nasze myślenie o Bogu, o Chrystusie, o życiu i też jakie zasady biblijne odnoszą się do danej sytuacji. Mamy mieć umysły bardzo aktywne. Chrześcijaństwo nie jest przeciwne umysłowi. Biblia mówi, że mamy miłować Boga także całym umysłem. Jakże wielu chrześcijan jest dzisiaj emocjonalnych. Miłuje Boga całym sercem, ale z umysłem to u nich kiepsko. Bardzo mało myślą. Nie są zorientowani w naukach biblijnych. Niekiedy dopiero wstrząs jest konieczny, żeby zaczęli sięgać bardziej do Słowa Bożego. Więc musimy być trzeźwi, musimy czuwać. Nie możemy dać się pochłonąć temu, co czyni ten świat. Teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czy też Narodzenia Pańskiego, jakbyśmy nie nazwali. Jeden znajomy do mnie napisał tak, o sobie i o swojej rodzinie. Nie dajemy się ogarnąć szałowi zakupów. No bardzo zbudował mnie tym jednym zdaniem. Po prostu nie żyją bieganiem po tych sklepach, chcą żyć skromnie. I my też musimy być ostrożni, ten świat pochłania, także i wierzących. Musimy mieć trzeźwe umysły, żeby nie dać się unieść na tej fali. I mamy położyć doskonałą nadzieję w łasce, która będzie nam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Zupełną, całkowitą nadzieję w łasce. Ta łaska Boża nie jest nam tylko potrzebna na początku drogi, gdzie czytamy łaską zbawieni jesteście. Kiedy nawracamy się, usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę, jak wiemy. Ale ta łaska jest nam potrzebna do końca naszych dni, tutaj na tej ziemi. I szczególnie będzie nam potrzebna przy objawieniu Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus powróci, kiedy zabierze nas do siebie. I bardzo będziemy potrzebowali tej łaski, bo nadchodzą coraz cięższe czasy. Nie będzie lżej, będzie ciężej. Będzie taka presja, że będzie trudno w ogóle wytrzymać. Ktoś, kto dzisiaj zaniedbuje sprawy duchowe, ktoś, kto dzisiaj lekceważy je, to potem bardzo łatwo odpadnie. Bardzo łatwo odpadnie. Więc po prostu trzeba naprawdę pokładać nadzieję w łasce, być blisko Boga, polegać na Jego tej niezasłużonej dobroci względem nas i wyczekiwać powrotu Chrystusa. Na czym to może polegać? Jako posłuszne dzieci nie mamy ulegać pożądliwościom, jakie władały nami wcześniej, w czasie naszej nieświadomości. Ta nieświadomość jest tragiczna. List do Efezjan 4 rozdział mówi, że ludzie niewierzący, od 17 wersetu, postępują w próżności swego umysłu. Mają przyćmiony rozum, są obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Stali się nieczuli i dlatego oddali się nieczystości z zachłannością. Więc o co chodzi? Nie po to zostaliśmy objęci amnestią, jeżeli tak można powiedzieć, żeby teraz wracać do włamywania się, do nałogów, do przestępstw, których tkwiliśmy kiedyś. Chrześcijanin po to jest objęty amnestią jako przestępca prawa Bożego, żeby przestał być tym przestępcą, żeby odtąd, bo każdy z nas jest przestępcą prawa Bożego, powiedzmy sobie otwarcie. Każdy jako grzesznik tak. I my nie mamy już być tymi przestępcami. Nie mamy ulegać też pożądliwościom, które nie są karalne przez prawo świeckie, ale karalne są przez Boga. Dzisiejszy świat ma obsesję na tle erotyzmu, jak wiemy. To jest coś strasznego, co się dzieje. I to też są pożądliwości, które potrafią pochłonąć nawet chrześcijanina. I to jest niedobre. Nie możemy takich rzeczy robić. Trzeba uważać. Pożądliwości mogą być też inne. Zachłanność, chciwość, zazdrość. Bardzo wiele. Nie możemy do tego wracać. Nie po to Bóg tak wielką cenę dał za nas. Niech taką zachętą dla nas będzie to, co dalej jest powiedziane, że mamy być świętymi w całym naszym postępowaniu. Bo Bóg jest święty i On chce, żebyśmy i my byli święci. Czasami w niektórych podręcznikach teologicznych czy książkach, ale mówię tych, które niewłaściwą teologię głoszą, twierdzi się, że uświęcenie to jest taka dodatkowa opcja dla chętnych, a nie obowiązek chrześcijanina. Nie jest to prawdą. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14 mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi, do świętości, czy też do uświęcenia, bez której, czy bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To prawda, że pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23 mówi, że Bóg nas w zupełności poświęci, czy też uświęci, że On dopełni tego dzieła, bo my jako słabi ludzie nie jesteśmy w stanie tego do końca uczynić. Ale jednak mamy wpływ na to, na ile święte i czyste jest nasze życie, bowiem nawet jeśli chodzi o Ducha Świętego, to na ile Go dopuszczamy do naszego życia zależy jednak od nas. List do Rzymian mówi, 8 rozdział, werset 13, jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Co to znaczy duchem uśmiercacie uczynki ciała? To znaczy, że mamy możliwość dopuszczać Ducha Świętego w większej mierze jako tego, który jest odpowiedzialny za nasze uświęcenie w naszym życiu. Możemy w większej mierze korzystać z Niego, aby On nas uszlachetniał. I Bóg jest nazwany Ojcem. Tu apostoł Piotr zwraca uwagę. Tak, nazywacie Ojcem tego, który jednak bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków. I jak wiemy, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10 mówi, że my wszyscy, także wszyscy chrześcijanie, staniemy przed Trybunałem Chrystusa i będą nasze uczynki zważone, jak żyliśmy, jak postępowaliśmy, bo owoc naszego życia poświadcza, co jest wewnątrz nas. Liczy się oczywiście to, co najbardziej jest na dnie serca, ale to, co jest na dnie serca, przejawia się konkretnie w czynach. Nie da się tego ukryć. I dlatego jesteśmy wzywani, aby czas naszego pielgrzymowania, naszą pielgrzymkę ziemską przeżywać w bojaźni Bożej. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, musimy być świadomi wieczności. Gdybyśmy nie byli świadomi wieczności, to trudno byłoby nas nazwać pielgrzymami na tej ziemi. Weźmy przykład z Abrahama, który w zasadzie nie osiągnął tego, co Bóg mu obiecał w pełni, prawda? Tak samo Izaak, Jakub. Oni z daleka ujrzeli spełnienie obietnic, jak mówi Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 13. Ale cieszyli się jednak tymi obietnicami. Witali je niejako z dala i wyznawali, że są obcymi pielgrzymami na ziemi. I czytamy dalej w Hebrajczyków: ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Czy my także mamy taką świadomość wieczności, tak wspaniałych rzeczy, jesteśmy gotowi wszystko oddać za to, co nas czeka? Wydaje się, że wielu chrześcijan dzisiaj chce jakby jednocześnie być w dwóch światach. Tak jak pewnego chłopca zapytano, kim byś chciał być według podobieństwa o bogaczu i Łazarzu? On powiedział tak, na ziemi chciałbym być bogaczem, a w niebie Łazarzem. I dzisiaj wielu chrześcijan chciałoby być i bogaczami, i Łazarzami jednocześnie. Po prostu jednak presja reklam, systemu handlowego, sąsiadów, niektórych bogatszych chrześcijan powodują, że jednak te pożądliwości, te pragnienia, no chrześcijan buduje sobie królestwo jednak na ziemi. Taka prawda jest. I co tu będziemy ukrywać? Nie mówmy sobie, że jest inaczej. I dlatego wieczność jest bardzo ważna. Chciałem podać przykład, jak nawet młoda osoba potrafi docenić wieczność, potrafi docenić Boga. Pewna Zuzanna była dzieckiem zamożnych rodziców, ale ateistów. Wpajali jej ateizm od dziecka. Poszła na ewangelizację, uwierzyła w Chrystusa, uwierzyła w Boga. Rodzice powiedzieli, my ci nie pozwolimy, żebyś ty wierzyła w Boga. I powiedzieli, w takim razie ty musisz wynieść się od nas. Patrzą, dziewczyna zaczęła się pakować. Naprawdę chciała się spakować, wyprowadzić z domu. Być może chrześcijanie by ją przyjęli, by jej pomogli, myślę, że na pewno. Rodzice powiedzieli, skoro ty tak kochasz tego Boga, to my chcemy też go poznać. Widzimy, jak ta młoda osoba to doceniła. Ja osobiście poznałem Arnolda Fruchtenbauma, znanego nauczyciela Żyda wierzącego, który jako młody chłopak, nastolatek, został wyrzucony przez ortodoksyjnych Żydów rodziców z domu za to, że uwierzył w Pana Jezusa. Wieczność dla niego była ważniejsza i społeczność z Bogiem niż nawet uznanie własnych rodziców. Czy myślicie, że nie był zraniony, kiedy się tułał po tych internatach? Na pewno nie było to lekkie dla niego przeżycie, ale poszedł całkowicie za Bogiem. Mamy przykład Mojżesza. Przecież on, można powiedzieć, według dzisiejszych kryteriów, dzisiejsi ludzie powiedzieliby, nawet niektórzy chrześcijanie, że głupotę zrobił. Taka kariera w Egipcie. On po prostu poszedł i się tułał po tej pustyni, ale on taką miał więź z Bogiem, niewidzialnym, jak gdyby go widział. I skierował oczy na zapłatę, dlatego był gotów znosić cierpienie i trudności. Pewien przestępca, morderca, przed wykonaniem wyroku śmierci rozmawiał z kapelanem. To działo się w Anglii. Kiedy usłyszał o piekle, o niebie, o tym wszystkim, powiedział, jeżeli to jest prawdą, co Pan mówi i co mówi Kościół, że jest takie wieczne piekło, to chociażby cała Anglia była szkłem wyłożona, tłuczonym, to ja bym na czworakach ją przeszedł i głosił wszystkim o tym strasznym miejscu i że trzeba się nawrócić do Boga. Ten przestępca lepiej zrozumiał niż nieraz chrześcijanie, że wieczność, te wieczne rzeczy są najważniejsze. Te dwa miejsca przeznaczenia, niebo i piekło, ta przyszłość. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli pielgrzymami i patrzyli na te najważniejsze rzeczy. I mieli świadomość, jak kiedyś pewien mądry człowiek powiedział, pamiętaj o śmierci, a nigdy nie zgrzeszysz. Oczywiście to było trochę wyolbrzymione, bo zgrzeszymy, ale nie będziesz świadomie grzeszył, ja bym powiedział. Nie będziesz trwał w grzechu. Tym bardziej, że mamy piękną motywację, bo nie jesteśmy wykupieni najkosztowniejszymi rzeczami tego świata, srebrem lub złotem, drogimi kamieniami i tak dalej, ale jesteśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego przez ojców. Na przykład w Polsce pewne rzeczy, które są w tradycji, nie są złe, ale są też i złe zwyczaje przekazane, że bez alkoholu to się nie obędzie każda ważniejsza impreza. Więc z tego między innymi i z grzechu, który nam przekazali przodkowie, jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Co tu jest powiedziane? Że to nas powinno mobilizować do świętego życia, że jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa i to nie ma na celu to wykupienie teraz tylko tego czasu, w tej chwili, że o, nawróciłeś się, jestem wierzący. Ale ta droga krew Chrystusa ma nas doprowadzić do tego, że przywrócone zostanie nam podobieństwo Boże. I my już teraz mamy stawać się od chwały do chwały coraz bardziej podobni do Boga. Właśnie święci w każdym naszym uczynku coraz bardziej posłuszni. I co ciekawe, apostoł Piotr jeszcze wzmacnia tą argumentację pobudzającą do świętości, bo mówi, że przeznaczony był Pan Jezus do tego przed założeniem świata, a objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was. W czasach ostatecznych z przyjściem Chrystusa zaczęły się te czasy. Objawiony został Zbawiciel, ale to nie znaczy, że boski plan zbawienia sięga dopiero czasów pierwszego wieku. Nie. Gdy weźmiemy List do Efezjan, znany fragment, jest powiedziane, że Bóg wybrał nas w Chrystusie już przed założeniem świata. Objawienie właśnie w niektórych przekładach, nie we wszystkich, w Biblii Warszawskiej na przykład nie. Objawieniu 13:8 w Biblii Gdańskiej i w współcześnionej Biblii Gdańskiej jest powiedziane o Panu Jezusie. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej, czyli bestii, pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Pan Jezus jest w niektórych przekładach nazwany barankiem zabitym od założenia świata. W drugim liście do Tymoteusza 1:9 jest mowa o Bogu, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. Bóg od wieczności wiedział, że człowiek zgrzeszy, że upadnie i od wieczności przygotował Zbawiciela. To jest Jego plan. Bóg Ojciec jest autorem tego zbawienia. Tu jakby apostoł Piotr przechodzi od tej doskonałej, najświętszej ofiary Chrystusa do Boga Ojca, nie wymieniając Go, mówiąc o tym przeznaczeniu Bożym, że Bóg przeznaczył Chrystusa już przed założeniem świata i objawił Go w czasach ostatecznych. Więc ta motywacja sięga wieczności. Dlaczego Bóg już przeznaczył Chrystusa przed założeniem świata? Wiedział, że człowiek upadnie, straci podobieństwo do Boga pełne, stanie się jakby skażony i nie będzie odzwierciedlał podobieństwa Bożego, nie będzie dzieckiem Bożym. I celem jest, żeby człowiek wrócił do Boga i stał się znowu podobny do Boga, znowu stał się dzieckiem Bożym, żeby stał się w pełni odzwierciedlającym charakter Boży. Święty, dobry, pełen miłości, sprawiedliwości, świętości. Czyli motywacja jest potężna, żeby być świętym, być dobrym. Dalej czytamy, wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Jezus Chrystus wielokrotnie podkreślał, że to On jest drogą do Boga, że kto Jego widział, widział i Ojca, że to On jest drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. I że to On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Bez Jezusa nie ma poznania Boga. Boga nikt nigdy nie widział, Boga Ojca. Ten jednorodzony Syn, który jest na Jego łonie, On o Nim opowiedział. Jak mówi Ewangelia Jana 1:18. A więc Chrystus prowadzi nas do Boga. Dzięki Chrystusowi można uwierzyć w Boga. Wszystkie systemy religijne, które pomniejszają Jezusa, nie mają też poznania Boga Ojca. Tak naprawdę. Tylko przez Jezusa możemy w pełni uwierzyć w Boga i poznać Boga Ojca jako prawdziwego Boga i doświadczyć Jego też ojcowskiej miłości. I nasza wiara i nadzieja są skupione przez Jezusa na Bogu. Co ciekawe, że my już wstępnie oczyściliśmy swoje dusze i w ogóle w biegu życia chrześcijańskiego oczyściliśmy je, jak mówi werset 22, dzięki posłuszeństwu prawdzie przez Ducha. Prawda jest w Słowie Bożym, prawda Ewangelii, i przez Ducha Świętego możemy oczyszczać swoje dusze. Chciałbym tu nawiązać do jednego tylko tekstu, 2 Tesaloniczan 2:13, który wskazuje, że Duch Święty jest tym odpowiedzialnym za nasze uświęcenie. Czytamy tutaj, że Bóg od początku wybrał nas do zbawienia przez uświęcenie Ducha. Duch Święty uświęca. On jest głównie odpowiedzialnym za nasze uświęcenie. Więc jak czytamy ten pierwszy list, od razu widzimy trzy osoby boskie zaangażowane w nasze zbawienie. Już w pierwszej części tego rozdziału widzieliśmy Ojca, tak, który na podstawie swojej uprzedniej wiedzy, czyli tak naprawdę wybrania, postanowienia, wybrał nas. Dalej Duch Święty uświęca nas ku posłuszeństwu, a Chrystus pokropił nas swoją krwią ku zbawieniu, o czym mówi drugi werset. A tutaj znowu mamy, mieliśmy doskonałą ofiarę Chrystusa, w wersecie 19, 20 mamy Boga Ojca, który niewymienionego, co prawda, ale wiadomo, że to On przeznaczył Jezusa na ofiarę. I tu mamy znowu Ducha Świętego, który nas oczyszcza. Trzy osoby boskie. Co ciekawe, to oczyszczenie ma prowadzić nas do miłości. Do nieobłudnej, braterskiej miłości. Jaka to jest miłość obłudna, a jaka nieobłudna? Pierwszy list Jana mówi, dzieci, 3:18, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Obłudna miłość to jest taka, gdzie na przykład tylko są piękne deklaracje, że miłujemy braci i siostry, tak? Ale nie ma żadnych czynów, nic nie robimy dla nich, jakbyśmy nie byli w kościele. W ogóle nikomu nie pomagamy, nie tkniemy palcem, żeby cokolwiek zrobić. To jest taka obłudna miłość, ale się uśmiechamy, tak? Sobie dobrze życzymy. Ale niczego nie robimy. Kolejna obłuda, Biblia mówi, miłość niech będzie bez obłudy, brzydźcie się złem, Trzymajcie się dobrego. Rzymian 12:9. Więc na czym może też obłuda polegać? Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Widzę, że mój brat krzywo rośnie, że zbacza na złą drogę. A ja mu nic nie powiem. A jak odpadnie od zboru, gdzieś tam pobłądzi w grzech, a ja od razu wiedziałam, on był jakiś słaby, on tam jakiś dziwny był. Czy to jest miłość? Nie, miłość będzie bez obłudy, jak ja powiem. Umiejętny, łagodny, życzliwy, taki pełen miłości sposób, a nie z odwetu, czy z jakichś złych pobudek, wywyższania się, a z życzliwości. Zwrócę uwagę na coś, że mój brat krzywo rośnie, że on gdzieś do świata lgnie, czy w jakiejś herezji tkwi, czy cokolwiek złego jest. To będzie miłość, jeśli naprawdę będę mówił prawdę, będę dbał o to, że ktoś upada, na przykład idzie w grzech, coś zrobię. I to nie jest tylko zadanie dla pastora i starszych, chociaż głównie dla nich, ale każdy członek zboru, który może coś zrobić dla drugiego, powinien. I co ciekawe, nie tylko chodzi o miłość braterską, w Grece jest to jedno słowo, Filadelfia, ale też czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, czytamy. To musi być miłość czystym sercem, szlachetna, taka właściwa, prawa miłość. Nie taka miłość, że jakieś ma podteksty nieczyste czy niewłaściwe, ale taka szczera miłość. I tu jest greckie słowo agape. Agape jest to miłość bezinteresowna. O Bogu często czytamy, że ma tę miłość agape w stosunku do ludzkości. A jaka jest ludzkość wobec Boga? Grzeszna, w zasadzie niewiele mu daje, więcej zmartwienia niż pożytku, a Bóg mimo to miłuje. Co możemy powiedzieć? Każdy z nas może być w jakiś sposób uciążliwy jedni dla drugich, na dłuższą metę, bo każdy z nas ma jakieś swoje braki, jakieś swoje wady, jakieś cechy charakteru. I my, czy potrafimy znosić się w miłości, w tej bezinteresownej miłości? Czy raczej skupiamy się na wadach drugich? Właśnie to jest ważne. Czy potrafimy też zrezygnować z własnego ja? Czy potrafimy podchodzić bezinteresownie, nie szukając własnych korzyści, ale z czystego serca miłować, wyświadczać innym dobro? Bardzo warto to przeanalizować, czy mamy taką bezinteresowną miłość. I tu chciałbym podać taki przykład. Dwóch chłopców ze sobą rozmawiało, a trzeci słuchał. Jeden mówi, czy mógłbyś stale nosić okulary? On mówi, no tak, gdyby to były okulary mojej babci. Ona widzi, kiedy ludzie są zmęczeni lub smutni i wie, co zrobić, aby poczuli się lepiej. Chyba masz rację, na pewno to wszystko widzi dzięki okularom. Wiadomo, chłopcy to sobie tak wytłumaczyli, a wiemy, że to głębiej sięgało w sercu. Powinniśmy być podobni właśnie do tej babci. Patrzeć na bliźnich tak, jak patrzy na nich nasz Zbawiciel. On zawsze okazywał ludziom współczucie i miłość. Czy mamy takie okulary? Warto się zastanowić. Bo mamy potężną znowu motywację do miłości, bo miłość jest szczytem uświęcenia. Kiedy byśmy czytali drugi list Piotra, jeżeli Bóg pozwoli, będziemy to rozważać, to na szczycie tej drabiny przymiotów chrześcijańskich, atrybutów jest miłość. Miłość braterska ją poprzedza. Miłość braterska jeszcze nie jest szczytem doskonałości. Szczytem doskonałości jest w ogóle ta miłość agape, ta miłość bezinteresowna, ta ofiarna, ta gotowa do poświęceń, gotowa do rezygnacji z samego siebie. Gotowa przymykać oczy na słabości, ułomności ludzkie i raczej widzieć te dobre strony i wychodzić z inicjatywą. Tak jak Bóg wyszedł pierwszy z inicjatywą już od wieczności, żeby czynić dobro innym. I mamy tu potężną motywację do tej miłości, tak jak do uświęcenia podawał Piotr motywację, jaką jest ofiara Chrystusa, najdoskonalsza, droższa od wszystkiego na tym świecie, przewidziana już przed założeniem świata, to jeśli chodzi o tę miłość, to mamy taką motywację, że jesteśmy odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ileż to było wysiłków, żeby Słowo Boże usunąć, zniszczyć. W czasach prześladowań przez rzymskie imperium też palono kopie Pisma Świętego. Nie wiem, czy o tym wiemy. W średniowieczu Kościół katolicki też nie dopuszczał Słowa Bożego do wielu ludzi i utrudniał dostęp do Słowa Bożego. A dzisiaj ateiści walczą ze Słowem Bożym. Nie wiem, czy o tym wiemy, że zdołali usunąć z niektórych budynków 10 przykazań. Budynku rządu Florydy. Sataniści ostatnio umieścili swoją instalację świąteczną, anioła spadającego w jezioro ognia. Także widzimy, świat szaleje, ale Słowo Boże przetrwa te wszystkie szaleństwa. Jeszcze będzie świat więcej szalał. Będziemy przerażeni, co się będzie działo na tym świecie. Do jakiej głupoty i bluźnierstwa jeszcze dojdzie. Ale Słowo Boże pozostanie. Bo wszelkie ciało, wszelki człowiek jest jak trawa. Wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a i kwiat opadł, lecz Słowo Pana trwa na wieki. I apostoł Piotr nas mobilizuje, a jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. Skoro zostało nam zwiastowane to Słowo, to my je znamy. On niejako nam mówi, wy to znacie. Więc jak u was z miłością braterską, jak u was z miłością agapę, tą bezinteresowną, jak u was z uświęceniem. Więc przejmijmy się tym wyzwaniem do bogobojnego, do świętego życia, którego takim uwieńczeniem będzie posłuszeństwo, ale też i miłość. Pomóżmy sami sobie przez to, że poważnie będziemy brać do serca sobie Słowo Boże i zastanawiać się, które dziedziny naszego życia jeszcze są nieuświęcone, które są niegodne miana chrześcijan, które nie są zgodne z tym Słowem, które nam zostało zwiastowane. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy byli trzeźwych umysłów, abyśmy mieli gotowe do działania umysły, pracujące, myślące, trzeźwe, które pozwolą nam zawsze rozeznać, co jest dobre, a co złe i które pobudzą nas przez Ducha Świętego do takich działań, aby być ozdobą Bożej nauki. Amen.